4 lipca 2008, Marcin Maj, zapraszam na skrót wiadomości dziennika internautów. Allegro może być podatne na atak phishingowy. Niektórzy użytkownicy platformy aukcyjnej mogli zauważyć, że rozsyłane ostatnio e-maile z prośbą o wpłatę należności za wystawianie aukcji zawierały link, uwaga, do strony logowania. Rozwiązanie to nie jest bezpieczne, bo można przecież podrobić listy i w ten sposób zebrać dane od allegrowiczów. Rzecznik Allegro Patryk Tryzubiak powiedział dziennikowi internautów, że link do logowania rzeczywiście umieszczono w listach dla wygody allegrowiczów. W przyszłości firma będzie chciała zwiększyć pewność adresatów, że list pochodzi od Allegro, dzięki wprowadzeniu dodatkowych, personalizowanych informacji w treści e-maila. Bardziej krytycznie na pomysł patrzy Michał Iwan, ekspert z firmy F-Secure. Jego zdaniem praktyka jest mało bezpieczna, a Allegro powinno się liczyć z faktem, że oszuści internetowi są bardzo kreatywni i mogą próbować podrabiać e-maile od Allegro, aby kraść dane. Michał Iwan zwrócił uwagę na fakt, że w internecie nie brakuje darmowych narzędzi do organizowania szybkich ataków phishingowych. Jak co roku na sopockim Molo wystartowała letnia kawiarenka wirtualnej Polski. Umożliwi ona turystom na sopockim Molo bezpłatne korzystanie z internetu i spotkanie z gwiazdami. Z 10 bezpłatnych stanowisk z dostępem do internetu będzie można korzystać już tradycyjnie całą dobę. Czwartkowe odwiedziny w kawiarence zapowiedzieli m.in. Phil, Ania Dąbrowska, Natalia Lesz i Kasia Klich. Mamy odpowiedź od rzecznika IPN w sprawie udostępniania materiałów instytutu w formie elektronicznej. Okazuje się, że wszystkie biuletyny i wydania IPN od początku, z wyłączeniem 3 ostatnich numerów, dostępne są na stronach internetowych instytutu. Książki w formie elektronicznej trafiają również na portale tematyczne tworzone przez IPN. Aby je znaleźć, należy zajrzeć do czytelni na portalach np. www.13grudnia81.pl lub marzec.1968.pl. Sprawdziliśmy wskazane przez rzecznika IPN portale historyczne. Trzeba przyznać, że rzeczywiście udostępniają one sporo darmowych publikacji w formacie PDF. Można jednak żałować, że IPN nie udostępnia obecnie absolutnie wszystkich swoich materiałów. Prokuratura w Sofii przyjrzy się umowie, jaką swojego czasu z rządem Bułgarii ustalił dostawca rozwiązań Microsoftu. W ramach tej umowy państwo miało dokonać zakupu 60 tysięcy licencji na oprogramowanie po cenie, uwaga, wyższej niż cena na rynku detalicznym. Za 60 tysięcy licencji na systemy operacyjne bułgarscy podatnicy mieli zapłacić ponad 68 milionów lewa. Gdyby zakupu dokonano po cenie sklepowej, koszt zakupu wyniósłby około 31 milionów. Wspomniana umowa została podpisana w bardzo tajemniczy sposób. Jej treść miała pozostać tajna, co rozzłościło bułgarskich parlamentarzystów. Ostatecznie w trakcie głosowania w 2004 roku nie wyrazili oni zgody na sfinalizowanie umowy. Trzeba było jednak trochę poczekać, zanim sprawą zajęła się prokuratura. Minister administracji Nikolaj Wasiliew, krytykowany za podpisanie wspomnianej umowy, nie skomentował faktu rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie. W wypowiedzi dla serwisu Dniewnik stwierdził jedynie, że nie słyszał o śledztwie. Ujawnienia danych na temat tego, kto i co ogląda na YouTube, zażądał sędzia prowadzący głośną sprawę YouTube kontra Viacom. Koncern medialny, który oskarża YouTube o naruszenia praw autorskich, chce dzięki tym informacjom udowodnić, że YouTube dorabia się przede wszystkim na materiałach opublikowanych bez autoryzacji. Przedstawiciele Google przed sądem zaznaczyli, że przetworzenie i przekazanie wspomnianych danych do Viacom będzie procesem długotrwałym i kosztownym. Jest to ponad 12 terabajtów danych. W ocenie prawników Google ich ujawnienie będzie również naruszeniem prywatności użytkowników YouTube. Sąd, uzasadniając swoją decyzję, stwierdził, że mówienie o naruszeniach prywatności nie jest uzasadnione. Powołał się on przy tym na wpis na blogu Google, w którym padło stwierdzenie, że adres IP nie może pozwolić na identyfikację osoby. Z oceną sądu nie zgadza się jednak Kurt Opsal z organizacji Electronic Frontier Foundation. Podkreślił on, że sąd zażądał wydania adresów IP z nazwami użytkowników, a to identyfikację znacznie ułatwia. Sąd zakazał jednak firmie Viacom używania danych w innym celu niż dla potrzeb sprawy przeciwko YouTube. Jeden z powszechnie stosowanych formatów dokumentów, Portable Document Format, czyli PDF, został zapisany jako nowy standard ISO. Wspomniana norma korzysta ze specyfikacji PDF w wersji 1.7, który od teraz będzie rozwijany i aktualizowany przez organizację ISO. Za ustanowieniem standardu głosowało 13 krajów, z czego Australia, Bułgaria, Chiny, Hiszpania, Japonia, Polska, Republika Południowej Afryki, Szwecja oraz Ukraina nie zgłaszały żadnych sugestii odnośnie zmiany specyfikacji. Natomiast Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Szwajcaria wspólnie zgłosiły 168 propozycji zmian. Przeciw była tylko Francja, przesyłając 37 komentarzy do specyfikacji PDF 1.7. Rosja wstrzymała się od głosu. To wszystko na dziś w wydaniu audio. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dziennik internautów www.di.com.pl.